Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przystąpili do Jezusa faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc napisał wam to przykazanie. Ale na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyzna i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, ale jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, aby ich dotknął. Ale uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Po raz kolejny przychodzą faryzeusze, gorliwi wyznawcy Boga, zapaleni w studiowaniu woli Boga, zwłaszcza przekazanej przez Mojżesza na górze Synaj, aby wystawić Jezusa na próbę, jak mówi Ewangelia, zadają mu pytanie, po którym Jezus miał być w ich oczach skompromitowany, ponieważ odpowiedź, której oczekiwali od Niego, miała być zbyt trudna, aby zadowolić wszystkich. Czy wolno mężowi oddalić żonę? Jezus odpowiada pytaniem, co wam przykazał Mojżesz? Oni, faryzeusze, są ekspertami w studiowaniu pisma Mojżesza, Tory Mojżesza i odpowiadają, że gdy mąż wystawi list rozwodowy, może oddalić żonę. W czasach Jezusa były nieustanne dyskusje i różne szkoły interpretacji, w jakiej sytuacji, na jakiej podstawie mąż może oddalić żonę. Jezus w swojej odpowiedzi rozróżnia tutaj pomiędzy prawem stanowionym w imieniu Boga, pomiędzy Mojżeszem i jego Torą, nauczaniem, a prawem wcielonym przez Boga w stworzony przez Niego świat, a w tym szczególnie prawem wcielonym w stworzonego przez Boga na Jego obraz i podobieństwo człowieka. Odpowiedź Jezusa jest niesłychana w uszach faryzeuszy i wszystkich innych wówczas. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Jezus relatywizuje przykazanie Mojżesza. Nie lekceważy je, czy znosi, ale pokazuje jego względny charakter. Napisanie rozwodowego listu i rozwiązanie małżeństwa ze strony mężczyzny przedstawia Jezus wówczas jako ukłon w stosunku do ludzi, którzy nie byli w stanie wypełnić podstawowej woli Boga. I Jezus, to, że Mojżesza cofa się do początku, do źródeł, do opowiadania o stworzeniu, z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie jest powiedziane o stworzeniu człowieka, i o tym, że mężczyzna i kobieta odnajdują wspólnotowość tak głęboką i odpowiedniość w stosunku do siebie tak wielką, że stają się jednym ciałem, jednym organizmem i nie są już rozdzieleni. I dlatego jest to prawo Boga, które Bóg wpisał w ich stworzenie. Gdy tak z Bogiem zjednoczeni jako Jego stworzenie łączą się ze sobą nawzajem, powinni być na zawsze gwarancją wspólnotowości dla siebie. Są jednym organizmem, jednym ciałem. Aby zrozumieć dogłębnie nauczanie Jezusa w Ewangelii, trzeba poznać ówczesną sytuację na ten temat wśród wierzącego ludu Izraela w czasach Jezusa. Jezus odnosi się do Tory ustnej też w kontekście tego nauczania, bo wówczas w ruchu faryzeuszy zaczęto rozróżniać pomiędzy Torą pisaną, czyli Pismem Świętym Starego Testamentu, od Księgi Rodzaju do powtórzonego prawa, a Torą ustną, którą Bóg miałby przekazać Mojżeszowi nie na piśmie, ale właśnie ustnie, i reprezentantami tej Tory ustnej są faryzeusze i ich tradycje, interpretacje rabinackie. I pośród różnych interpretacji woli Bożej na temat małżeństwa Jezus stoi zdecydowanie na stanowisku Jego nierozwiązywalności na podstawie prawa Boga wpisanego w stworzenie, w akt stworzenia, a nie w akt nadania prawa na górze Synaj. Rozróżnienie między Torą pisaną i jeszcze Torą, prawem, nauczaniem Boga w stworzeniu, a tym, które potem jest dyktowane Mojżeszowi na górze Synaj, jest w pewnej mierze rewolucyjne w nauczaniu Jezusa. Jezus wraca do początków, do źródeł objawienia Boga. Źródłowym objawieniem jest objawienie Boga w Jego stworzeniu i odczytywanie tego stworzenia, Jego architektury, architektury praw jest podstawowe. I dlatego Jezus nawiązuje do tekstu Księgi Rodzaju, przechodząc dalej ponad tekstami z Góry Synaj i Torą z Góry Synaj, od Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb. Gdy to się tu zobaczy i gdy to stanie się świadome, wówczas możemy bardziej zrozumieć, co naprawdę się wydarza w tym nauczaniu. To było prawdziwie rewolucyjne. Powrót do źródeł objawionej woli Boga, zawartej w Jego stworzeniu, w stworzeniu człowieka. A wszystko, co potem następowało, jest dalej objawianiem woli Boga, ale musi być konsekwencją tego, co Bóg objawia poprzez swoje stworzenie, poprzez stworzony świat, a szczególnie poprzez stworzonych ludzi, jak są ukształtowani, według jakich praw. Tora ustna przekazana nam jest przede wszystkim w Misznie i w Talmudzie, zwłaszcza w Talmudzie babilońskim. I właśnie tam możemy się dowiedzieć, jak w czasach Jezusa odczytywano wolę Boga co do małżeństwa, jak faryzeusze w swoim pytaniu wychodzą od swoich tradycji. W Talmudzie babilońskim, w traktacie Jebamot, w 14 punkcie, rozdziale, widzimy różne prawo do rozwodu ze strony mężczyzny i kobiety. Nie są równi w prawie rozwiązywania małżeństwa. I właśnie to jest kontekstem pytania faryzeuszy w Ewangelii. Mężczyzna, jest tam podsumowane, nie jest równy, gdy odsyła kobieta, nie jest równy kobiecie, ponieważ kobieta odsyłana, czy chce, czy nie chce, będzie odesłana. Mężczyzna natomiast odsyła kobietę dobrowolnie, ale mimo to były sytuacje, kiedy i kobieta mogła rozwiązać małżeństwo, a mianowicie mogła się rozwieść z mężem, tak jak Jezus nawiązuje do tego w tej Ewangelii, żona opuszcza swojego męża. Czy w ogóle nie miała możliwości opuszczania męża? Miała według tradycji faryzeuszy, według tory ustnej, którą oni przekazywali. Gdyby choroba lub zawód męża skutkowały nieprzyjemnością, obrzydliwością, co czyniłoby dla kobiety kontynuowanie małżeństwa nie do zniesienia, mogła rozwieść się z mężem. Gdyby mężczyzna zmuszał swoją żonę do przysięgi, która oznaczałaby dla niej rzecz niemożliwą lub niegodną, mogła rozwieść się z mężem z własnej inicjatywy. Gdyby kobieta została po śmierci jej ojca zaręczona lub wydana za mąż przez swoją matkę lub braci jako nieletnia, to znaczy poniżej 12 roku życia, mogła zadeklarować odmowę małżeństwa, co ze skutkiem natychmiastowym oznaczało rozwiązanie narzeczeństwa lub małżeństwa. To prawo miała niepełnoletnia kobieta nawet w stosunku do swojego ojca, jeśli już raz ona została jako niepełnoletnia odesłana przez męża. Dopiero w tym kontekście możemy w pełni zrozumieć, gdy Jezus mówi, że również żona może opuszczać męża i że też nie powinna tego robić, ponieważ to nie tradycja tory ustnej, ani nie w tym względzie tradycja tory pisanej o liście rozwodowym jest podstawą woli Boga, ale to, co Bóg zawarł w stworzeniu człowieka, mężczyzny i kobiety, i w ich odpowiedniości, i ich stworzeniu ku więzi ze sobą, tak ścisłej, że mają być jednością. Ale to jest możliwe tylko w Bogu, przez Boga, więzi z Bogiem każdego z nich, mężczyzny i kobiety. Jeśli nie będą związani z Bogiem, i to w codzienności, tej więzi nie będą w stanie realizować, bo zbyt wiele będzie ich dzielić, odciągać od tej więzi. Będą zdradzać tę więź i wspólnotowość. I to się dzieje nieustannie. Bez Boga Stwórcy, którego się uznaje, bez siebie jako stworzenia Boga, które się uznaje, nie jest możliwa taka jedność. I to jest dramat człowieka. Bez Boga Stwórcy i bez przyjęcia siebie jako Jego stworzenia, jedność małżeńska jest niemożliwa. I to samo dotyczy każdej wspólnotowości ludzi między sobą. Małżeństwo jest podstawowym wzorcem wspólnotowości między ludźmi. Jeśli ludzie nie uznają siebie jako stworzenia Boga i nie odczytują siebie w tym, co Bóg w nich objawił jako swoje prawo i wolę, wówczas nie są zdolni do tworzenia więzi między sobą, podobnie jak to się dzieje w wypadku małżeństwa. Ewangelia mówi dalej, że w domu uczniowie raz jeszcze pytają Jezusa o tę sprawę. Była ona mocno dyskutowana, bo dotyka ludzi w najważniejszych kwestiach prawdziwego domu. A prawdziwy dom to nie jest budynek, to nie miejsce, gdzie się śpi, je i spędza czas. Prawdziwy dom to jest wspólnota z drugim człowiekiem. Można zmieniać budynki, zmieniać miejsce zamieszkania, ale dom ma się jeden. To dom więzi z drugim człowiekiem, tak ścisłej, że staje się jednym ciałem, mówiąc językiem biblijnym, czyli jednym organizmem, w sensie ciała i ducha. Co oznacza nauczanie Jezusa w tym kontekście o torze Boga zawartej w Jego stworzeniach, to znaczy w nas, nauczaniu Jezusa, czego chce, czego pragnie i nauczaniu, czego pragnie Bóg. Pragnie, żeby ludzie tworzyli ze sobą takie więzi, wspólnotowości na życie, więzi nierozerwalne. Bo gdy rozerwie się wspólnotowość na życie, człowiek umiera albo obumiera. Dlatego Bóg i Jezus w Ewangelii tak bardzo kładzie nacisk na nierozerwalność więzi między ludźmi, która jest więzią życia, więzią domu życia. Co oznacza to nauczanie Jezusa o torze Boga zawartej w Jego stworzeniach i o pierwszorzędności tej tory, tego nauczania wcielonej w stworzenia, w nas, wobec każdej innej tory, także pisanej w imieniu Boga, później każdego innego prawa. To oznacza, jak bardzo powinniśmy cały czas, dzień po dniu, godzina po godzinie, odczytywać siebie jako stworzenia Boga i w nas Bóg wpisał, w żywych, nas żywych jako kamieniach, tablicach przymierza, to, czego od nas chce. I to jest podstawowe, gdy szukamy woli Boga. Odkrywanie siebie jako Jego stworzeń i odczytywanie Jego prawa, Jego woli, Jego tory wpisanej w nas, napisanej na tablicach naszych serc, jak powie później jeden z proroków, zapowiadając czas zbawienia, czas wypełnienia się królowania Boga, czyli więzi z Bogiem, czyli czas Ewangelii. I kolejny temat tej Ewangelii to Jezus i dzieci. Po raz kolejny wraca ten temat. Nieokreśleni bliżej ludzie przyprowadzają dzieci do Jezusa, aby przekazał im swoje błogosławieństwo przez włożenie na nich rąk. Ojciec rodziny błogosławił w szabat przed wieczornym posiłkiem swoje dzieci, a w wielki dzień pojednania, Jom Kippur, dzieciom nakazywano post i były one błogosławione przez uczonych w piśmie. Niechęć uczniów Jezusa, którzy szorstko zabraniają przyprowadzania dzieci do Jezusa, jest spowodowana nie przez to, że chcieli oszczędzić Jezusa i oszczędzić Jego czas, ale spowodowana jest raczej rabiniczną oceną dzieci w torze ustnej przekazywanej między nimi, a mianowicie, że gdy były one jeszcze niedojrzałe seksualnie, czyli jeszcze niedorosłe, uchodziły za niepełnych ludzi, ponieważ nie były zdolne do wypełniania prawa i dlatego nie mogły dokonywać dobrych czynów w świetle prawa i na podstawie prawa Boga z Synaju. Jezus zachowuje się inaczej. Nakazuje przyprowadzić i dopuścić dzieci do siebie, nie przeszkadzać im, jak to argumentuje, królestwem Boga, panowaniem Boga, Jego bliskością. Według nauczania Jezusa zbawienie jest łaską, jest darem. I dlatego dziecko, jak również i poganin według ówczesnych wyobrażeń, są mimo wszystko godni i zdolni do tego, aby przyjąć zbawienie. Bo zbawienie nie dokonuje się poprzez czyny wypełniania prawa, ale poprzez przyjęcie daru łaski Boga. I dlatego dziecko jest zdolne przyjąć Królestwo Boga. Nie chodzi tu o to w nauczaniu Jezusa, aby być dzieckiem, dziecinnym w wierze, ale o to, co dziecko przez bycie małym obiektywnie sobą przedstawia, mianowicie bycie małym wobec Boga, bycie otwartym na Boga, ufnym na Boga, postawę potrzeby pomocy, dziecko szuka pomocy i potrzebę bycia obdarowanym. To wyraża się obiektywnie przez dziecko i o to Jezusowi chodzi, aby Jego uczniowie i ci, którzy Go słuchają, to zrozumieli. Nie chodzi o bycie dziecinnym w religijności, dziecinnym wobec Boga, ale o bycie dzieckiem, czyli tym, kto jest otwarty na Boga, ma odwagę powiedzieć, że potrzebuje pomocy i ma odwagę przyjąć dar Boga, czyli być obdarowanym. To nie upokarza, bo Bóg kocha. Każdy, kto kocha i obdarowuje, nie upokarza obdarowanego. Jeśli obdarowuje ktoś z pozycji wyższości, upokarza obdarowanego. Wobec Boga można być dzieckiem, wobec Jego królowania. To chce Jezus przekazać przez to nauczanie w scenie z dziećmi. Królestwo Boga jest darem. Jest podarowywane każdemu, kto się otwiera w wierze i pokorze. Jak dziecko. Królestwo Boga oznacza tu przekazywaną za pośrednictwem Jezusa wspólnotę z Bogiem. Postawa Jezusa w stosunku do dzieci służy tutaj unaocznieniu tego, co oznacza wierzyć w Boga. Wierzyć w Boga oznacza stanąć przed Nim w swojej małości, niedoskonałości, doświadczeniu swojej niemocy, aby przyjąć pomoc Boga, aby być obdarowanym przez Niego, Jego mocą, Jego miłością. Chcemy w nauczaniu Jezusa o wspólnocie między nami realizować z Jego pomocą wspólnotę życia między sobą, w małżeństwach, rodzinach, w jakichkolwiek wspólnotach, których jesteśmy i które tworzymy. One powinny być nierozerwalne. Czy to w przyjaźni, czy to w małżeństwie, czy to w rodzinie, czy to w miejscu pracy, czy to w służbie publicznej, wszędzie. To Ewangelia, dobra wiadomość. Nierozerwalność wspólnoty życia między ludźmi, na przykładzie małżeństwa i konieczność bycia wobec Boga jak dziecko. Zbawienie nie dokonuje się przez wykonywanie prawa, ale wykonywanie prawa jest owocem obdarowania przez Boga swoich dzieci.